Prolog. Przekonałam się z doświadczenia, oprócz tego, co w wielu miejscach czytałam, o wielkim dobru, jakim jest dla duszy niewychodzenie z posłuszeństwa. Na tym, w moim rozumieniu, opiera się nieustanne posuwanie się naprzód w tej cnocie posłuszeństwa oraz stopniowe nabywanie cnoty pokory. Na tym opiera się bezpieczeństwo nieufności przed rozminięciem się z drogą do nieba. A dobrze jest, abyśmy my, śmiertelnicy, odczuwali tę nieufność, dopóki żyjemy w tym życiu. Tutaj znajduje się uciszenie, które tak nieocenione jest w duszach pragnących zadowolić Boga. Albowiem jeśli prawdziwie zdały się na to święte posłuszeństwo i poddały mu swój umysł, nie chcąc mieć innego zdania niż zdanie ich spowiednika, a jeśli są to osoby zakonne, innego niż zdanie ich przełożonego, demon zaprzestaje uderzania w takie osoby za pomocą swoich ciągłych niepokojów, jako że przekonał się już, że raczej wychodzi z tego ze stratą niż z zyskiem. A także ustają narzucające się nam poruszenia, które są przyjaciółmi spełniania swojej woli, a nadto podporządkowania rozumu sprawom swojego zadowolenia. Gdy te osoby przypomną sobie, że w sposób zdecydowany złożyły swoją wolę w woli Boga, obierając za środek do realizacji tego podporządkowanie się temu, kogo przyjmują w jego miejsce. A ponieważ jego majestat w swojej dobroci dał mi światło poznania tego wielkiego skarbu, jaki jest zamknięty w tej drogocennej cnocie, zabiegałam, choć w sposób chwiejny i niedoskonały, o praktykowanie jej. Jakkolwiek bardzo często zaprzecza temu znikomość tej cnoty, jaką widzę w sobie, gdyż w niektórych sprawach, które zostają mi polecone, dostrzegam, że mi jej nie dostaje. Boski majestat niech zadba o to, czego we mnie brakuje do tego obecnego dzieła. W czasie, gdy byłam w klasztorze świętego Józefa w Awila w roku 1562, czyli w tym samym, w którym tenże klasztor został ufundowany, otrzymałam polecenie od ojca Garcii de Toledo, dominikanina, który wówczas był moim spowiednikiem, abym opisała fundację tego klasztoru wraz z wieloma innymi rzeczami, o których ten, kto tę księgę zobaczy, jeśli ujrzy ona światło dzienne, sam się przekona. Obecnie przebywam w Salamance w roku 1573, to znaczy 11 lat później. Spowiadam się u ojca rektora Towarzystwa Jezusowego, którym jest mistrz Ripalda. On, gdy zobaczył tę księgę o pierwszej fundacji, doszedł do przekonania, że byłoby służbą naszemu Panu, gdybym napisała o pozostałych 7 klasztorach, które od tamtego czasu z dobroci naszego Pana zostały ufundowane, razem z początkiem klasztorów ojców bosych z tego pierwszego zakonu. I dlatego polecił mi to. A ponieważ wydało mi się to rzeczą niemożliwą z powodu wielu spraw, zarówno listów, jak i innych nieuniknionych zajęć, gdyż dotyczą one spraw nakazanych mi przez przełożonych, polecałam się Bogu i czułam się nieco przytłoczona tym wszystkim, gdyż tak niewiele mogę i przy tak słabym zdrowiu, że nawet bez tego wielokrotnie wydawało mi się, iż nie da się ścierpieć tego trudu, stosownie do mojej przyziemnej, naturalnej możliwości. A wówczas Pan powiedział do mnie: córko, posłuszeństwo daje siły. Oby Jego majestat raczył sprawić, aby tak właśnie było i dał mi łaskę, abym na Jego chwałę trafnie zdołała wyrazić słowami dary, które w tych fundacjach uczynił temu zakonowi. Można przyjąć za rzecz pewną, że zostanie to opowiedziane z całą prawdą, bez żadnego upiększania, jak i na ile ja to rozumiem, ale zgodnie z tym, co się wydarzyło. A skoro ja, nawet w rzeczy mało ważnej, za nic na świecie nie zbliżyłabym się do kłamstwa, to tym bardziej w tym, co ma być napisane po to, aby nasz Pan był wychwalany, miałabym wielkie wyrzuty sumienia i uważałabym to nie tylko za stratę czasu, ale wręcz za oszukiwanie innych za pomocą spraw Bożych. I zamiast być za nie wychwalanym, Bóg byłby znieważany. Byłaby to wielka strata. Oby Jego majestat raczył nie wypuścić mnie ze swojej ręki, ażebym nie dopuściła się jej. Każda fundacja zostanie omówiona oddzielnie, a ja będę starała się powiedzieć o niej krótko, jeśli będę umiała, ponieważ mój styl jest tak bardzo ciężki, że choćbym chciała, obawiam się, że nie przestanę zamęczać innych oraz męczyć samej siebie. Ale dzięki miłości, jaką moje córki mnie darzą, a im to, co piszę, ma zostać przekazane po zakończeniu się moich dni, zdoła się to znieść. Oby nasz Pan raczył sprawić, skoro w żadnej rzeczy nie zabiegam o korzyść dla mnie, ani nie mam powodów do uzyskania jej, a zabiegam jedynie o Jego wychwalanie i chwałę, zostanie bowiem tu ukazanych wiele spraw dla oddania Mu ich, aby każda, która to czytać będzie, była daleką od przypisywania mi jakichkolwiek zasług, albowiem byłoby to sprzeczne z prawdą. A jedynie niech proszą Jego Majestat, aby wybaczył mi to, jak źle skorzystałam z tych wszystkich Jego darów. Z tego, co w tym dziele się dokonało, o wiele więcej jest tego, za co moje córki mogą mieć do mnie żal, niż tego, za co miałyby mi dziękować. Wszystkie nasze dziękczynienia skierujmy, córki moje, do boskiej dobroci, za tak liczne dary, jakie Bóg nam uczynił. O jedno, zdrowaś Maryjo, proszę, w imię Jego miłości, każdą, która to czytać będzie, aby było ono dla mnie pomocą do tego, abym wyszła z czyśćca i doszła do widzenia Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który żyje i króluje z Ojcem i Duchem Świętym na zawsze i bez końca. Amen. A ponieważ mam słabą pamięć, sądzę, że zostanie pominiętych wiele bardzo ważnych rzeczy, a inne, które można by opuścić, zostaną opowiedziane. Ostatecznie będzie to zgodne z moją małą biegłością w tych sprawach oraz nieporadnością stylu, a także z niewielką ilością spokojnego czasu, jaki mam na to pisanie. Zostało mi polecone również, abym, jeśli nadarzy się okazja, zajęła się kilkoma sprawami modlitwy oraz kwestią złudzenia, jakie mogłoby co do niej mieć miejsce, aby osoby, które mu ulegają, nie pogrążały się w nim coraz bardziej. We wszystkim podporządkowuję się temu, co utrzymuje Święta Matka Kościół Rzymski i z determinacją, ponieważ zanim to ma trafić w wasze ręce, siostry i córki moje, przejrzą to uczeni i osoby duchowe. Rozpoczynam w imię Pana, licząc na pomoc Jego chwalebnej Matki, której habit noszę, choć jestem go niegodna, oraz mojego chwalebnego Ojca i Patrona, świętego Józefa, w którego domu przebywam, gdyż takie właśnie jest wezwanie tego klasztoru karmelitanek bosych, których modlitwami byłam nieustannie wspomagana. W roku 1573, w dzień świętego Ludwika, króla Francji, który obchodzi się 24 dnia sierpnia, niech Bóg będzie wychwalany.